Angelika Kwolik, tłumaczka przysięgła, która od ponad 30 lat mieszka w Lublinie. Zdarza się tak, że wracając z podróży, kiedy najemy się czegoś dobrego, próbujemy to odtworzyć u siebie i mówimy, no nie, no jednak te pomidory to nie takie, albo no ten melon, no
melon
też
tak,
niekoniecznie,
melon nie taki.
Chociaż niby importowany,
melon,
prawda?
Nie.
Albo, że makaron niby dobry, ale czy to włoskie, no ja już wiesz, o pizzę z ananasem to już nie będę wspominała,
nie
tak?
Nie mów o ale, tym i ale... z sosem przy mnie.
Ale rzeczywiście możemy jednak te smaki jakoś odtwarzać u nas?
Przede wszystkim jak jesteśmy na miejscu i coś nam smakuje, to próbujmy to wnikliwie. Nie pochłaniajmy tego tak, wiesz, na ślepo, że...
A, czyli można też dopytać na przykład,
tak,
co tu jest.
Oczywiście i chwaląc na przykład kucharza, mówiąc do kelnera, że to danie jest wyśmienite, Włosi są bardzo chętni, bo Włosi się bardzo cieszą, jeśli tobie smakuje to, co on ci zrobił. Więc jak kucharz zostanie zapytany, co tu jest, być może jakieś tam tajemnice ci nie zdradzi, na przykład jeśli chodzi o ciasto na pizzę, no bo to każda pizzeria dobra ma swoją tajemnicę. Ale ogólnie powie ci jakąś taką lekko podpowiedź, dlaczego te pomidory są dobre. Być może nie rzuciłeś tam szczypty cukru albo kieliszka wina. Być może robisz ten sos tak, jak pisze książka, bez wina, a tu trzeba dać kieliszek wina i poczekać, aż to wino odparuje i wtedy smak się pojawi. Być może kupujesz niewłaściwe pomidory. W każdym razie musisz smakować, czuć te smaki na miejscu, a potem uczyć się produktu, który jest u nas i zacząć od smakowania tego produktu czystego, absolutnie, sauté. Wiesz, kupujesz pomidor, kroisz go, smakujesz, już znasz mniej więcej, wiesz, jaki ma smak, wiesz, czego dodać, czy dać więcej cukru, czy dać więcej soli, czy dać, nie wiem, oliwy, czosnku, czego więcej, co on przyjmie. Są takie, które w ogóle już nic im nie pomoże, no, jak melon importowany, nie wiadomo skąd.
No właśnie, tu jest przestroga, bo zdarza się, że skoczymy do największego marketu w Lublinie, gdzie możemy kupić na przykład bardzo dobre, świeże ryby, no ale jak nie wiemy tak naprawdę, jak ten oryginał powinien powstać na talerzu, tak? Tak, to coś tam zrobimy, udusimy albo upieczemy, ale to nie będzie takie właściwe.
Znaczy przy rybach ja zauważyłam właśnie w Polsce i w Ukrainie jeden wielki błąd robimy. Ryby nie wolno za długo gotować. Z rybami nie wolno bardzo, bardzo długo w tych piecach, na tych patelniach, bo ryba jest najdelikatniejszym mięsem na świecie, najdelikatniejszym białkiem. Tak samo z krewetkami, to jest naprawdę sekunda. Jak się powie, no dobrze, ugotowałam, zrobiłam łososia, z jednej strony 3 minutki maksymalnie, jak jest gruby, z drugiej strony 3 minutki odkładam, żeby jeszcze odpoczął. Jest on w środku, jest surowy. Nie, on jest tak, jak powinien być. Ty czujesz smak tej ryby. Po prostu jakby lata, mi się wydaje, że lata PRL-u i lata takiego wypychania kuchni, bo czytając te stare książki, bardzo dużo ich dostałam ostatnio, też kilka od zaprzyjaźnionego pana Cezarego, którego pozdrawiam. Właśnie stare książki, w których jest multum przepisów na ryby. Naprawdę. I to było uważane za danie bardzo tanie, gdzie jakimś pstrągiem czy inną rybą karmiono świnie kiedyś u nas, a teraz dla nas to jest ryba właściwie. Mało kto potrafi przyrządzić pstrągę, bo przeciągnął, bo on jest chudy, on jest delikatny, to trzeba parę sekund. Więc po prostu się uczmy. Książki kucharskie nie są po to tylko, żeby stały ładnie na półce i zachęcam do czytania tych takich najstarszych, bo tam naprawdę dużo wiedzy jest.
A programy kulinarne oglądasz? Bo przyznam ci się, że no poza Jamie'm Oliverem, którego uwielbiam i śledzę na Instagramie,
tak,
i jego synka też, to niesamowite.
A nie wiedziałam, że on gotuje,
jest.
Bo Jamie'ego to nawet mój ojciec uwielbia, to jest...
Na Instagramie syn Jamie'ego Olivera robi proste przepisy.
To ja muszę.
Moim ulubionym, ukochanym wręcz jest nieodżałowany Anthony Bourdain. Jego podróże kulinarne. Oglądasz? Inspirujesz się?
Ja bardzo rzadko oglądam telewizję ogólnie w Lublinie, ale jak jestem u taty w domu i tutaj kolejna tajemnica, bo skąd się to gotowanie bierze. Mój tata nagminnie ogląda programy kulinarne i on gotuje. On też potrafi ugotować, jest wdowcem, ale no, ostatnio jak przyjechałam, to gotował mi bardzo dobry barszcz i zapiekankę jaglaną z jabłkami. Więc oglądamy też. I właśnie z ojcem bardzo lubimy Jamiego. Tata bardzo lubi Makłowicza, dlatego że on robi programy o Ukrainie.
Wszyscy lubimy Makłowicza.
Tak, ale Makłowicza się nie da nie lubić, bo on jest po prostu uroczy. Wszystko mu smakuje i on na tych biednych połoninach robił jakieś tam ostatnie jakieś danie dziwne, złapała go z upału deszcz, no to szkoda mi go było. Ale właśnie widać, że ten człowiek bardzo kocha jeść, ale też ceni kulturę tego miejsca, bo nie wyśmiewa, tylko próbuje, wchodzi w to i to jest bardzo ważne. Jest bardzo dużo programów kulinarnych, których nie chcę oglądać, bo no bo na przykład nie lubię, kiedy za tłusto gotują, to psuje apetyt.
W tych dobrych programach kulinarnych, też w takich jak właśnie wspomnianego Makłowicza czy Burdena, my tak naprawdę widzimy nie samo jedzenie w garnku, na kuchence czy na talerzu, tylko właśnie poznajemy dane miejsce. Mm-hmm. Wiemy, skąd się wzięło właśnie to, że daną potrawę je się w tej miejscowości. Dlaczego akurat taką pastę się przyrządza, a nie inną? To jest informacja o miejscu, o regionie, nie tylko o jedzeniu.
No właśnie, brakuje mi takich... O naszym regionie niby są, wiesz, no ja nie oglądam, jak mówię, nie oglądam telewizji dużo, więc muszę poszperać. Bardzo lubimy jeździć, zwiedzać Polskę. Polskę jako Polskę, jako sobie jeden dzień pojechałam i sobie wróciłam. Południe, południowy wschód, Podlasie. Zapomniane, dlaczego? Tam to jest niby region biedny pod względem składników, ale one są wyśmienite, tam są najlepsze na świecie ziemniaki, cudowne mleko i wieprzowina, kapusta. I jedziemy do baru, gdzieś w jakiejś małej miejscowości, dostajemy cepeliny. I tego smaku nie jestem w stanie odtworzyć tutaj, dlatego że chodzę, szukam, znam swoich dostawców, sprzedawców od ziemniaków i nie mogę kupić takich ziemniaków, żeby te cepeliny były dobre.
Ale widzisz, to jest też problem polskiej kuchni albo polskiego marketingu, bo nie sądzę, żeby to był problem polskiego rolnictwa. Niby w Polsce większość osób je ziemniaki, a tak naprawdę jak wejdziesz do zwykłego marketu, to znajdziesz jeden albo dwa rodzaje ziemniaków.
Tak, i to są ziemniaki zazwyczaj pastewne. One są niesmaczne.
Bo dzięki, że jabłek mamy więcej, ale to i tak...
Ale uważam, że jabłka też są niedoceniane, bo jabłka też, przecież my mamy tego bardzo dużo, a gdzie na szczęście wróciły już renety, już można kupić renety, już można kupić bojkeny i inne dziwne rzeczy, ale jeszcze nie tak dawno nie można było tego kupić, a z ziemniakami to jest olbrzymi problem. Pytam, czy są dobre, czy są żółte, przychodzę do domu, gotuję, one przede wszystkim są teraz przemrożone, czyli słodkie. Jak gotujecie ziemniak, on się robi taki szarawy i po prostu słodki, no jest ziemniak przemrożony. Ja nie mogę już zrobić tego ani pieroga, ani nie mogę zrobić, bo już nic nie zrobię właściwie. Broń Boże, cepelina, bo już skrobia się wytrąciła, więc nie da rady. To jest znajomość produktu, tyle.
No dobrze, ale żeby zakończyć jednak pozytywnie i nie narzekać tak dużo, powiedz jeszcze proszę naszym słuchaczom, co tam ostatnio dobrego jeszcze robiłaś.
Codziennie coś mi nowego przychodzi do głowy. Pierogi robiłam ostatnio, nie wiem, czy widziałaś. Pierogi właśnie z zwykły farsz, tak zwany ruski, czyli ukraiński. Do farszu zawsze dodaję tego ziemniaki, dobry twaróg, ale zawsze dodaję miętę. Zawsze. Dlatego, że twaróg i mięta to jest bardzo dobra para. Dodaję oczywiście tak, żeby były pikantne, cebulka smażona, pieprz, sól, ale też jeszcze jeden składnik, który jest bardzo nasz, bardzo lubelski, spod lubelski, to jest kozieradka. Szczypta kozieradki zmieni ci smak na wszystko. A jak będziesz gotowała ziemniaki na pierogi, to koniecznie rzuć tam listek albo dwa laurowe i będą niesamowite.
Zaczynam cierpieć z głodu, ale jeszcze jedno pytanie zadam na koniec, chociaż czas nas goni. To jestem winna wielu naszym słuchaczom. Ten prawdziwy barszcz ukraiński, to w końcu jaki jest, Angeliko?
Ten prawdziwy barszcz ukraiński to jest barszcz, w którym jest wszystko, co ci nie ucieknie. Tak, to jest żart. Tak. Barszcz ukraiński to jest przegląd grządki, tak naprawdę. W barszczu musi być ziemniak, musi być marchewka, musi być seler, wszystko właściwie, burak i koniecznie kapusta. Koniecznie. Teraz zimowa wersja, kiszona kapusta, co powoduje, że barszcz jest taki bardzo, wiesz, wykwintny, on jest taki wytrawny, on ma ten swój smaczek, bo jeśli ugotujemy taki barszcz klasyczny letni z tą zwykłą kapustą słodką, dodając wszystkie składniki, naprawdę to jest cały ogród. Musi być cały ogród z fasolą i tak dalej. Albo to jest wersja wegetariańska, która jest możliwa, bo mi jest bliżej znana, bo Ukrainiec biedny nie zawsze miał co wrzucić z mięcha, no ale barszcz mógł gotować. Albo to jest z mięsem, letnią wersję trzeba czymś zakisić. Niektórzy, łącznie z Magdą Gessler, zakiszają to octem. Nie, no bo ocet nie zabija też smaki. Zakiszenie też powoduje, że kolor nie traci, nie wytrąca koloru. Latem zakiszamy tym, co jest pod ręką. Najlepsze jest dla mnie, wypróbowałam już różne metody, czerwona porzeczka. Przetarta albo po prostu wyduszona ręcznie, bo to jest takie strasznie przyjemne, kiedy gotujemy i to wszystko rękami. I kiedyś spróbujesz, naprawdę latem czerwona porzeczka, mało tego, że zakisi ten barszcz, będzie miała piękny kolor i też ten smak będzie zupełnie inny.
No takiego sposobu to nie znałam.
Jeśli chodzi o barszcz ukraiński, jeszcze muszę jeden sekret zdradzić, mój sekret, bo naprawdę, chcecie, żeby barszcz ukraiński był czerwony? Naprawdę czerwony, piękny. Nigdy nie wrzucajcie buraku i marchewki od razu do gotowania. Zatrzyjcie je na grubej tarce i na odrobinie oleju albo masła po prostu zblanszujcie, podsmażcie, dodając odrobinę wody, żeby ten kolor się utrwalił, jednocześnie też jakby podgotował. Wtedy wam szybciej pójdzie, bo w tym czasie będziecie sobie tam dusić te buraczki, a tutaj już wam się gotuje. I te buraki właściwie przed samym końcem, one chwilę potrzebują tylko. I wtedy kolor będzie cudowny. Można dodać pastę pomidorową, nie musi.
Fasola czy groch?
Koniecznie fasola, żadnego grochu. Groch to grochowa.
Zabielana?
To jest według smaku, sam sobie kładziesz albo dostajesz w restauracji kleks śmietany i dużą ilością zieleniny.
No właśnie, a do zupy pietruszka czy koperek?
Wszystko. Ja bardzo lubię do ogórkowej stricte tylko i wyłącznie koperek, ale do barszczu to daję wszystko. Nawet z górną częścią czosnku, to wiesz, tą nacią, drobniutko posiekaną latem, bardzo dobre.
Myślę, że żeby tak dobrze gotować, to trzeba też dużo zjeść, popróbować różnych rzeczy w różnych miejscach świata i być też na dobrej kuchni wychowanym. Mm-hmm. Ostatnie pytanie. A w Samborze, czyli w mieście, z którego pochodzisz, co jest najlepsze do jedzenia?
No na pewno są bardzo dobre pierogi, zupy. Ja byłam wychowana właśnie na prostych rzeczach, warzywnych rzeczach, bo to jest małe miasteczko, gdzie każdy ma swój ogródek. Zupy warzywne, dużo warzyw zawsze było w składzie. Bardzo dobra wieprzowina, mamy bardzo dobrą jadkę, bardzo smaczne te rzeczy. Cielęcina, którą naprawdę panie sobie bardzo cenią, tutaj jest niedoceniana. To jest taka bardzo galicyjska kuchnia, więc mogą być to na przykład u nas kopytka są zwane paluszkami, bo się robi bardziej w kształcie paluszków, troszeczkę dłuższe. Hałuszki, wszystko właściwie, ale bardziej warzywna niż powiedziałabym mięsna. Mięso od święta.
Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, za wszystkie podpowiedzi. Pospisuję sobie te różne uwagi, bo tyle tego było.
Do smacznego wszystkim.
Takie podróże kulinarne dziś na antenie Radia Lubin. Angelika Kwolik, dziękuję.
Dziękuję bardzo.